Wydawnictwo Potop zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Herberta George'a Wellsa pod tytułem Wyspa doktora Moreau. Czyta Wojtek Masiak. Wprowadzenie. Dnia 1 lutego 1887 roku parowiec pasażerski Królowa Próżności zatonął na skutek zderzenia się z wrakiem na pierwszym stopniu szerokości geograficznej południowej i 107 stopniu długości geograficznej zachodniej. 5 stycznia 1888 roku, a więc po upływie 11 miesięcy i 4 dni od tego zdarzenia, wuj niżej podpisanego, zamożny gentleman nazwiskiem Edward Prendick, o którym wiedziano, iż z całą pewnością wsiadł w Callao na pokład Królowej Próżności i którego następnie uznano za zaginionego, odnalazł się na 5 stopniu 3 minucie szerokości geograficznej południowej i 101 stopniu długości geograficznej zachodniej w niewielkiej szalupie o nieczytelnej nazwie, przypuszczalnie należącej do zaginionego szkunera Ipeka Kuana. Pierwsza relacja mego wuja brzmiała tak nieprawdopodobnie, iż posądzano go o pomieszanie zmysłów. Później utrzymywał jednak, że nie pamięta, co się z nim działo po opuszczeniu pokładu Królowej Próżności. Jego przypadek był w swoim czasie żywo dyskutowany wśród psychologów jako interesujący przykład amnezji spowodowanej ciężkimi przeżyciami i fizycznym wyczerpaniem. Niniejsza opowieść została odnaleziona w papierach Edwarda Prendicka przez niżej podpisanego bratanka oraz spadkobierca autora. Nie zawierała żadnych wskazówek co do jej ewentualnej publikacji. W rejonie, gdzie odnaleziono mego wuja, znana jest tylko jedna mała i bezludna wulkaniczna wysepka nazwana imieniem Nobla. W 1891 roku odwiedził ją okręt jej królewskiej mości Skorpion. Grupa marynarzy wysiadła wówczas na ląd, ale nie spotkała na wyspie żadnych istot żywych, prócz dość osobliwego gatunku białych ciem, pewnej ilości dzikich świń i królików oraz szczególnej odmiany szczurów. Okazów tych stworzeń nie zabrano, a zatem niniejsza opowieść w swym najistotniejszym szczególe nie znajduje potwierdzenia. Uczyniwszy to zastrzeżenie, mogę, jak mi się wydaje, bez niczyjej szkody i chyba zgodnie z intencjami mego wuja, przedstawić szerokiej publiczności jego osobliwą historię. Przemawia za nią w każdym razie jedna okoliczność, ta mianowicie, iż wuj Prendick przepadł bez wieści mniej więcej na 5 stopniu szerokości geograficznej południowej i 105 stopniu długości geograficznej zachodniej, a po 11 miesiącach pojawił się ponownie w tym samym rejonie. Musiał ten okres w jakiś sposób przetrwać. Wiadomo też, że szkuner o nazwie Ipeka Kuana, prowadzony przez zapijaczonego kapitana Johna Davisa, istotnie wyruszył w styczniu 1887 roku z portu Arica, wioząc na pokładzie pumę oraz inne zwierzęta, że statek ten był znany w wielu portach południowego Pacyfiku, ale raz na zawsze znikł z tych mórz wraz ze sporym ładunkiem kopry, wypływając z Bania na spotkanie niewiadomego losu w grudniu 1887, która to data pokrywa się w pełni z opowieścią mego wuja. Charles Edward Prendick. Rozdział pierwszy. W szalupie Królowej Próżności. Nie zamierzam dodawać nowych informacji do tego, co zostało już napisane w związku z katastrofą Królowej Próżności. Jak wszystkim wiadomo, statek ten zderzył się z wrakiem w 10 dni po wypłynięciu z Callao. 18 dni później kanonierka jej królewskiej mości, Mirt, wyłowiła barkas z 7 członkami załogi zatopionego statku, a historia ich cierpień zyskała sobie niemal równie szeroką sławę, jak znacznie straszniejsze losy rozbitków z Meduzy. Chciałbym jednak do znanej opowieści o Królowej Próżności dopisać jeszcze jedną, równie okropną jak tamta, a na pewno znacznie bardziej niezwykłą. Przyjęło się uważać, że 4 pasażerowie małej szalupy ponieśli śmierć. Jest to jednak wiadomość nieścisła. Mam wszelkie podstawy, by tak twierdzić, ponieważ jestem jednym z nich. Muszę jednak na wstępie zaznaczyć, iż szalupa miała od początku tylko 3, a nie 4 pasażerów. Ów Konstans, którego kapitan widział wskakującego do łodzi ratunkowej, Daily News z 17 marca 1887, na nasze szczęście, a swoje nieszczęście, nie zdołał do nas dotrzeć. Skakał do wody spod szlagów zdruzgotanego bugszprytu, otoczony plątaniną lin, W locie zaczepił piętą o jakąś linkę, chwilę wisiał głową w dół, po czym spadając trafił na unoszącą się na wodzie belkę lub kawałek masztu. Rzuciliśmy się w jego kierunku, ale już nie wypłynął. Uważam, iż nie dotarł do szalupy na nasze szczęście, ale chyba i na swoje również, ponieważ mieliśmy tylko jedną małą baryłkę wody i odrobinę rozmoczonych sucharów. Alarm był tak nagły, a statek tak dalece nieprzygotowany na wypadek katastrofy. Sądząc, iż pasażerowie barkasu mogą być lepiej zaopatrzeni, choć zdaje się wcale tak nie było, próbowaliśmy się z nimi porozumieć. Oni jednak nie słyszeli naszych nawoływań, a gdy nazajutrz rozwiała się deszczowa mgła, co nastąpiło dopiero po południu, znikli nam z pola widzenia. Nie mogliśmy wstać i rozejrzeć się, gdyż łódź silnie kołysała. Morze było tak wzburzone, że z trudem utrzymywaliśmy łódź dziobem do fali. Dwoma rozbitkami, którym do tej pory udało się razem ze mną uratować, byli pasażer, jak i ja, niejaki Helmar, oraz niski i barczysty, jąkający się lekko marynarz o nieznanym mi nazwisku. W sumie dryfowaliśmy 8 dni, cierpiąc męki głodu, a po wyczerpaniu się wody nieznośne pragnienie. Po 2 dniach fale powoli opadły, a morze stało się gładkie i połyskliwe. Zwykły czytelnik żadną miarą nie potrafi sobie wyobrazić owych 8 dni. Nie przeżył bowiem, na swoje szczęście, niczego podobnego, na czym jego wyobraźnia mogłaby się oprzeć. Poczynając od 2. dnia, przestaliśmy się niemal do siebie odzywać i każdy leżał w swoim kącie łodzi, wpatrując się w widnokrąg, albo rozszerzającymi się z dnia na dzień coraz mniej przytomnymi oczyma, obserwował mękę i postępującą niemoc towarzyszy niedoli. Słońce prażyło niemiłosiernie. 4. dnia skończył się zapas wody, a nas zaczęły nawiedzać dziwne myśli, które czytaliśmy sobie nawzajem z oczu. Ale chyba dopiero 6. dnia Helmar wypowiedział je na głos. Pamiętam nasze schrypnięte, piskliwe głosy. Rozmawiając, musieliśmy się do siebie nachylać i oszczędzać słów. Ja stawiłem zacięty opór, uważając, iż lepiej już przedziurawić łódź i wspólnie zginąć w paszczach ciągnących za nami rekinów. Ale gdy Helmar powiedział, że przyjęcie jego propozycji pozwoli nam się napić, marynarz przeszedł na jego stronę. Odmówiłem jednak udziału w ciągnięciu losów i najbliższej nocy marynarz raz po raz szeptał coś Helmarowi do ucha, a ja siedziałem na dziobie z nożem w ręku, choć nie sądzę, bym w decydującej chwili zdobył się na stawienie oporu. Rankiem przystałem na propozycję Helmara, po czym wyjęliśmy 0,5, która miała wskazać ofiarę. Los padł na marynarza, ale ten był z nas 3 najsilniejszy i zamiast się poddać, skoczył na Helmara. Zwarli się jak zapaśnicy i prawie wstali. Zacząłem się ku nim czołgać. Chciałem pomóc Helmarowi, chwytając marynarza za nogę, ale łódź zakołysała. Marynarz stracił równowagę, padli razem na krawędź burty i spleceni w uścisku stoczyli się do wody. Poszli na dno jak kamień. Pamiętam swój śmiech, a potem zdziwienie, dlaczego się śmieje. Dźwięk własnego śmiechu zaskoczył mnie, jakby przyszedł skądś z zewnątrz. Nie wiem, jak długo leżałem na dnie łodzi, oparty plecami o ławkę, myśląc sobie, że gdybym miał dosyć siły, napiłbym się słonej wody, by oszaleć i szybciej umrzeć. Po pewnym czasie dostrzegłem na widnokręgu zbliżający się żagiel, ale przyglądałem mu się obojętnie, jak malowanej pocztówce. Musiałem być półprzytomny, ale pamiętam dokładnie wszystko, co się działo. Pamiętam kołysanie głowy w rytmie morza i horyzont z tańczącym na falach żaglem. Ale jednocześnie pamiętam dokładnie swoje przeświadczenie, iż jestem martwy i że sprawiłem im niezły kawał, wymykając się z dala tuż przed przybyciem pomocy. Niezmiernie długo, przynajmniej w moim wspomnieniu, obserwowałem powolne zbliżanie się pląsającego na falach szkunera. Był to niewielki 2-masztowy statek, z typowym dla szkunera ożaglowaniem skośnym. Szedł pod wiatr, musiał co chwilę robić zwrot i iść coraz dłuższymi halsami. Nie przychodziło mi do głowy, by starać się zwrócić na siebie uwagę, a potem ujrzałem kadłub i od tej chwili aż do obudzenia się w kabinie na rufie mam tylko niejasne wspomnienia. Pamiętam mgliście, jak wciągają mnie po drabince, a znad burty wychyla się ku mnie szeroka i rumiana, piegowata twarz pod płomiennie rudą czupryną. Zachowałem też migawkowy obraz jakiejś innej, z bliska widzianej ciemnej twarzy o niesamowitych oczach, którą brałem za widziadło, dopóki nie ujrzałem jej po raz drugi. Wydaje mi się, iż pamiętam, jak wlewano mi coś przemocą do ust. To wszystko. Rozdział 2. Człowiek, który płynął donikąd. Znajdowałem się w niewielkiej, dość niechlujnej kabinie. Obok siedział niestary mężczyzna o płowych włosach, szczeciniastym wąsie koloru słomy i obwisłej dolnej wardze, który trzymał mnie za rękę. Przez chwilę patrzyliśmy na siebie bez słowa. Miał wodnisto-szare oczy, dziwnie pozbawione wyrazu. Nagle, tuż nade mną, rozległ się hałas, jakby ktoś przestawiał gwałtownie żelazne łóżko oraz niski, gniewny pomruk jakiegoś wielkiego zwierzęcia. W tej samej chwili mężczyzna odezwał się po raz drugi. Powtórzył pytanie. Jak się pan czuje? Chyba odpowiedziałem, że dobrze. Nie mogłem sobie przypomnieć, skąd się tutaj wziąłem. Musiał to pytanie wyczytać z mojej twarzy, gdyż głos odmówił mi posłuszeństwa. Wydobyto pana z szalupy, bliskiego śmierci głodowej. Szalupa opatrzona była napisem Królowa Próżności, a na krawędzi jej burty widniały plamy krwi. Gdy to mówił, spostrzegłem własną rękę, tak chudą, że przypominała brudną, skórzaną sakiewkę, do której wrzucono luzem kości, i w jednej chwili wróciła mi pamięć całej historii z szalupą. Proszę to połknąć, powiedział mężczyzna, podając mi jakąś zamrożoną, szkarłatną substancję. Mikstura miała smak krwi i od razu poczułem się silniejszy. Miał pan szczęście, mówił mężczyzna, trafić na statek z lekarzem na pokładzie. Trochę niewyraźnie artykułował słowa i lekko seplenił. Co to za statek? Spytałem wolno, schrypniętym od długiego milczenia głosem. Niewielki handlowiec, kursujący między Ariką a Kalao. Nigdy nie przyszło mi do głowy zapytać, skąd pochodzi. Najpewniej z krainy obłąkańców. Ja jestem pasażerem i płynę z Ariki. Skończony bałwan, który jest właścicielem i dowódcą statku w jednej osobie, niejaki Davis, stracił patent czy coś w tym rodzaju. Zna pan pewnie ten rodzaj ludzi. Nazwał swoją idiotyczną łajbę Ipecacuana. Czy można sobie wyobrazić coś równie kretyńskiego? Choć na pełnym morzu, kiedy nie ma wiatru, przez dłuższy czas z pewnością zachowuje się zgodnie z nazwą. Ipecacuana brazylijska to roślina o oryginalnej indiańskiej nazwie Ipecacuana lub Ipecacuanha. Jest stosowana w lecznictwie i ze względu na swe działanie nosi popularne miano wymiotnicy lekarskiej. Na górze rozległ się ponowny rumor, któremu towarzyszyło głuche warczenie i ludzki głos. Po chwili inny głos nakazał jakiemuś przeklętemu wypędkowi, żeby się uspokoił. Znajdował się pan o krok od śmierci, ciągnął mój rozmówca. Jeszcze trochę i byłoby po wszystkim, ale pana podreperowałem. Czuje pan ból w ramieniu? To od zastrzyków. Leżał pan bez przytomności przez blisko 30 godzin. Z trudem zbierałem myśli. Skowyt kilku psów znowu rozproszył moją uwagę. Czy mógłbym już zjeść coś solidniejszego? Spytałem. Dzięki mnie, odparł. Właśnie gotuję dla pana baraninę. To świetnie, powiedziałem z przekonaniem. Chętnie zjem kawałek baraniny. Muszę panu powiedzieć, podjął z pewnym wahaniem, iż jestem okropnie ciekaw, jak to się stało, że został pan sam w szalupie. W jego oczach dostrzegłem jakby błysk podejrzliwości. Do diabła z tym wyciem! Wypadł nagle z kabiny i wdał się w gwałtowną kłótnię z kimś, kto odpowiadał niezrozumiałym mamrotaniem. Sprawa zakończyła się chyba odgłosami uderzeń, ale mogłem się przesłyszeć. Potem mężczyzna krzyknął na psy i wrócił do kabiny. No więc? Spytał od drzwi. Zaczął mi pan właśnie opowiadać. Odparłem, iż nazywam się Edward Prendick i że dla rozproszenia nudy mej dostatniej egzystencji podjąłem studia przyrodnicze. Ta ostatnia wiadomość jakby go trochę zaciekawiła. Ja też zajmowałem się trochę przyrodą, przeszedłem na medycynie kurs biologii, wie pan, preparowanie jajników dżdżownicy, narządów gębowych ślimaka i tak dalej. Mój Boże, już 10 lat upłynęło od tego czasu, ale proszę, proszę, niech pan opowiada o szalupie. Moja szczera opowieść, wypowiedziana zwięzłymi zdaniami, byłem bowiem bardzo osłabiony, najwyraźniej go zadowoliła. A gdy skończyłem, powrócił natychmiast do sprawy przyrodoznawstwa i swych studiów biologicznych. Wypytywał mnie też dokładnie o londyńskie ulice, Tottenham Court Road i Gower Street. Czy Kaplacji nadal prosperuje? Cóż to był za sklep? Musiał być chyba bardzo przeciętnym studentem medycyny, gdyż szybko przerzucił się na kabarety. Opowiedział mi kilka anegdotek. Rzuciłem wszystko 10 lat temu, oświadczył. Co to były za czasy? Ale fatalnie się zbłaźniłem. Przegrałem życie, nie mając jeszcze 21 lat. Dziś wszystko się pewnie zmieniło. No, ale muszę zajrzeć do tego osła kucharza i dopilnować pańskiej baraniny. Na górze znowu rozległ się ryk, tak raptowny i pełen dzikiej wściekłości, że aż podskoczyłem. Co tam się dzieje? Krzyknąłem, ale on zdążył już zamknąć za sobą drzwi. Wrócił po chwili, niosąc baranią potrawkę, której apetyczny zapach wprawił mnie w takie podniecenie, iż zwierzęce pomruki natychmiast wyleciały mi z głowy. Następny dzień, podczas którego na przemian spałem lub jadłem, wzmocnił mnie na tyle, iż uniosłem się z koi i przez iluminator wyjrzałem na ścigające się ze statkiem zielone fale. Szkuner najwidoczniej płynął z wiatrem. Montgomery, bo tak nazywał się jasnowłosy mężczyzna, wszedł właśnie do kabiny, więc poprosiłem go o jakieś odzienie. Pożyczył mi własne drelichowe ubranie, gdyż to, które miałem na sobie w szalupie, wyrzucono, jak powiedział, za burtę. Ubranie było na mnie trochę za obszerne, ponieważ jego właściciel był postawnym mężczyzną o długich kończynach. Wspomniał mimochodem, że kapitan siedzi zamknięty w swojej kajucie, pijany jak Bela. Podczas ubierania się zacząłem go wypytywać, którędy i dokąd płynie statek. Odparł, iż szkuner zmierza na Hawaje, ale po drodze zatrzyma się, by wysadzić go na ląd. — Gdzie? — spytałem. — To taka wysepka, na której mieszkam. O ile mi wiadomo, nie ma nawet nazwy. Po tych słowach dolna warga całkiem mu obwisła, a wlepione we mnie oczy przybrały nagle wyraz tak jawnie udawanej tępoty, iż uznałem, że woli uniknąć indagacji. Powstrzymałem się więc od dalszych pytań. Rozdział trzeci. Po opuszczeniu kabiny okazało się, że jakiś człowiek blokuje nam wyjście na pokład. Stał na drabince, zwrócony do nas plecami, patrząc ponad górną krawędzią luku. Miał, jak zauważyłem, niekształtną postać. Niską, barczystą i niezgrabną. Przygarbione plecy, włochatą szyję i wciśniętą w ramiona głowę. Miał na sobie granatowe drelichy, a jego czarne włosy były dziwnie grube i szczeciniaste. Usłyszałem wściekłe warczenie niewidocznych psów i w tej samej chwili człowiek ów skoczył gwałtownie do tyłu, natykając się na rękę, którą wyciągnąłem odruchowo, by się przed nim osłonić. Obrócił się z iście zwierzęcą zwinnością. Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego nagły widok jego ciemnej twarzy zrobił na mnie tak wstrząsające wrażenie. Była przedziwnie szpetna. Wysunięta do przodu szczęka mgliście przypominała zwierzęcą mordę, a z ogromnych, półotwartych ust wystawały białe zęby, niespotykanych u człowieka rozmiarów. Miał przekrwione w kącikach, niemal zupełnie pozbawione białek oczy o piwnych źrenicach. Jego twarz pałała jakimś osobliwym podnieceniem. Diablicie nadali, mruknął Montgomery. Odsuń się u licha. Ciemnolicy mężczyzna bez słowa odskoczył w bok. Wstąpiłem na drabinkę, nie odrywając od niego oczu. Montgomery zatrzymał się chwilę na dole. Mówiłem ci przecież, żebyś się tutaj nie kręcił, rzekł dobitnym tonem. Twoje miejsce jest na dziobie. Ciemnoskóry mężczyzna skulił się. Oni nie chcą mnie trzymać na dziobie. Mówił powoli jakimś nienaturalnie schrypniętym głosem. Nie chcą cię trzymać na dziobie, powtórzył groźnie Montgomery. Ale ja każę ci tam iść. Miał jeszcze coś dodać, ale rzucił mi szybkie spojrzenie i wszedł za mną na drabinkę. Stałem odwrócony w połowie luku, nadal nie mogąc ochłonąć ze zdziwienia, jakie budziła przedziwna brzydota ciemnoskórego człowieka. Pierwszy raz w życiu widziałem tak odrażającą i niesamowitą twarz, ale jednocześnie, paradoks trudny do uwierzenia, miałem dziwaczne poczucie, iż jego zdumiewające rysy i gesty są mi skądś znane. Pomyślałem sobie później, iż musiałem go chyba widzieć, kiedy wyciągano mnie na pokład, ale i to nie tłumaczyło podejrzenia jakiejś wcześniejszej znajomości. Wydawało się niepodobieństwem, bym ujrzawszy bodaj raz tak szczególną twarz, mógł nie zapamiętać okoliczności owego spotkania. Wejście Montgomery'ego na drabinkę przerwało bieg mych myśli. Obróciłem się więc i rozejrzałem po płaskim pokładzie małego szkunera. Uprzednie hałasy przygotowały mnie częściowo na to, co teraz ujrzałem. Z całą pewnością nigdy jeszcze nie widziałem tak brudnego pokładu. Wszędzie walały się skrawki marchwi, strzępy zieleniny i paskudztwa niewiadomego pochodzenia. Pod grotmasztem szarpało się na łańcuchach stado przerażających ogarów, które na mój widok zaczęły gwałtownie ujadać, a przy bezanmaszcie, w małej żelaznej klatce, tak ciasnej, że zwierzę nie mogło się nawet obrócić, siedziała wielka skulona puma. Nieco dalej, przy prawym nadburciu, spostrzegłem kilka sporych drewnianych klatek z królikami, na dziobie zaś tkwiła samotna lama, wciśnięta do zwykłej skrzyni. Psy miały na pyskach skórzane kagańce. Jedynym człowiekiem na pokładzie był chudy i milczący marynarz przy kole sterowym. Główne żagle, brudne i połatane, napinał wiatr, a i w górze, jak się zdaje, postawiono wszystkie dodatkowe żagle stateczku. Niebo było czyste, a słońce minęło zenit i zaczęło obniżać się ku zachodowi. Wzdłuż burt pędziły długie, upstrzone białymi grzywami fale. Minąwszy sternika, zbliżyliśmy się do relingu rufowego. Za rufą pieniła się woda, a w kilwaterze tańczyły i znikały bańki. Odwróciłem się i zmierzyłem wzrokiem niechlujny pokład. Czy to jakaś pływająca menażeria? Spytałem. Na to wygląda, odparł Montgomery. Po co im te zwierzęta? Na handel? Dla rozrywki? A może kapitan myśli, że zdoła je sprzedać gdzieś na morzach południowych? Na to wygląda, nie sądzi pan? Odparł Montgomery, odwracając się z powrotem ku rufie. Nagle od strony zejściówki rozległ się wrzask. Posypały się wściekłe wyzwiska i ciemnoskóry mężczyzna pospiesznie wgramolił się na pokład. W ślad za nim wyłonił się masywny rudzielec w białej czapce. Ogary, którym znudziło się tymczasem oszczekiwanie mnie, na widok ciemnoskórego wpadły w szał i szarpiąc łańcuchy zaczęły na nowo ujadać. Ciemnoskóry zawahał się przez moment na ich widok, dzięki czemu rudy mężczyzna zdążył go dopaść i zadał mu potężny cios między łopatki. Nieszczęśnik zwalił się jak podcięte drzewo na zaśmiecony pokład między rozwścieczoną sforę. Psy były na szczęście w kagańcach. Rudzielec aż zachłysnął się z uciechy i stał, chwiejąc się niepewnie na nogach, jakby lada chwila miał runąć do zejściówki albo w przód na swą ofiarę. Widząc rudzielca, Montgomery gwałtownie się poderwał. — Przestań, pan! — zawołał tonem upomnienia. Na dziobie pojawiło się paru marynarzy. Ciemnoskóry mężczyzna wił się po pokładzie, deptany przez psy, wydając dziwne, nienaturalne okrzyki. Nikt nie pospieszył mu z pomocą. Psiska bezlitośnie trącały go pyskami, a ich szare, zwinne cielska w tanecznych podskokach kłębiły się nad niezdarnym, powalonym ciałem. Zebrani na dziobie marynarze pokrzykiwali zachęcająco, jakby to była najlepsza zabawa. Montgomery wydał gniewny okrzyk i rzucił się do przodu. Pospieszyłem za nim. Tymczasem ciemnoskóry poderwał się na nogi i zatoczył do przodu. Wpadł z rozpędu na burtę przy wantach grotmasztu, gdzie stanął, dysząc ciężko i rzucając psom przez ramię wściekłe spojrzenia. Rudowłosy mężczyzna wybuchnął triumfalnym śmiechem. Słuchajcie no, kapitanie, powiedział Montgomery, którego seplenienie wyraźnie się nasiliło i chwycił rudowłosego za łokcie. Za wiele pan sobie pozwala. Stałem tuż za Montgomerym. Kapitan odwrócił głowę i spojrzał nań z tępą powagą pijaka. A bo co? Zapytał. Mierzył przez chwilę Montgomery'ego sennym spojrzeniem, a wreszcie rzekł: przeklęty konował. Gwałtownym szarpnięciem uwolnił ręce i po paru nieudanych próbach zdołał wpakować piegowate pięści do bocznych kieszeni. Ten człowiek jest pańskim pasażerem, oświadczył Montgomery. Radzę trzymać ręce z daleka od niego. Idź do diabła, huknął kapitan. Odwrócił się gwałtownie i zatoczył na bok. To jest mój statek i robię na nim, co mi się podoba, oświadczył. Uważam, że Montgomery powinien był w tym momencie zostawić pijanego brutala w spokoju, ale on zbladł tylko jeszcze bardziej i zbliżył się za kapitanem do burty. Słuchajcie no, kapitanie, powiedział, nie pozwolę maltretować mego służącego. Pan i pańscy ludzie znęcacie się nad nim bez przerwy, odkąd wszedł na pokład. Alkoholowe opary na dłuższą chwilę odebrały kapitanowi mowę. Przeklęty konował. To było wszystko, co uznał za stosowne odpowiedzieć. Zorientowałem się, iż Montgomery należy do zawziętych uparciuchów, którzy stale podsycają hodowaną w sercu urazę i nigdy niczego nie darowują. Domyśliłem się także, że ich spór musiał narastać od dłuższego czasu. Przecież on jest pijany. Wtrąciłem, może trochę zbyt nachalnie. Nic pan z nim nie wskóra. Montgomery wykrzywił obwisłą wargę. On zawsze jest pijany. Czy pana zdaniem to ma usprawiedliwiać znieważanie pasażerów? Mój statek, zaczął kapitan, pokazując drżącą ręką klatki, był kiedyś czysty i schludny, a dziś co? Rzeczywiście, czystości nie można mu było zarzucić. Moja załoga, ciągnął, moja schludna, przyzwoita załoga. Zwierzęta znalazły się na pokładzie za pańską zgodą. Niech będzie przeklęty dzień, w którym moje oczy ujrzały pańską piekielną wyspę. Po jakiego diabła wozić zwierzęta na taką wyspę i do tego ten pański pomagier? Myślałem, że chodzi o człowieka, ale to jakiś pomyleniec. I czego łazi po rufie? Co pan sobie myśli, że cały statek do pana należy, czy co? Pańscy marynarze od pierwszej chwili robią, co mogą, żeby temu nieborakowi zatruć życie. Ładny mi nieborak, toż to diabeł z piekła rodem. Moi ludzie nie mogą na niego patrzeć. Ja nie mogę na niego patrzeć. Nikt nie może na niego patrzeć. Pan też nie może na niego patrzeć. Montgomery odwrócił się. W każdym razie proszę zostawić go w spokoju, powiedział kiwając głową. Ale kapitan zmierzał teraz do awantury. Podniósł głos. Jeśli jeszcze raz przyłapie drania w tej części statku, wypruje mu flaki, zobaczy pan. Wypruje mu te przeklęte flaki. Niech się panu nie wydaje, że może mi pan dyktować, co mi wolno, a czego nie wolno. Ja tu jestem kapitanem i właścicielem. Wbij pan to sobie do głowy. Jestem panem i władcą. Umowa była, że zabiorę do Ariki i z powrotem człowieka ze służącym i przywiozę kilka zwierząt. Nie godziłem się na wożenie piekielnego wariata z durnym konowałem. Nieważne, jak nazwał Montgomery'ego. Zobaczyłem, że ten ostatni robi krok do przodu, postanowiłem więc interweniować. On jest pijany, rzekłem. Kapitan zaczął sypać jeszcze plugawszymi obelgami. Zamknij się, pan, rzuciłem mu ostro, widząc w twarzy Montgomery'ego niebezpieczny błysk. Tym odezwaniem się ściągnąłem lawinę na siebie. Byłem jednak zadowolony, że udało mi się zapobiec wiszącej na włosku bójce, nawet za cenę pijanej furii kapitana. Ale choć zdarzało mi się bywać w dość podejrzanych towarzystwach, nie pamiętam, bym kiedykolwiek nasłuchał się tylu najplugawszych przekleństw płynących jednym nieprzerwanym strumieniem. Jestem człowiekiem łagodnym, lecz chwilami z trudem nad sobą panowałem. Nakazując kapitanowi milczenie, zapomniałem niestety, iż jestem tylko bezradnym,